Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Aneta Matyjaszek, coach, doradca zawodowy z Biura Karier Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o pokoleniach w naszych firmach, czyli będziemy mówić o różnorodności, o której już dyskutowałyśmy, ale teraz w troszeczkę innym kontekście. Pokolenia w firmach to jest też temat dość szeroki, no bo to raz, że jest różnorodność, że każde tak naprawdę pokolenie ma swoje wady, swoje zalety, no ale też wzbogaca nam to, że my mamy ludzi w różnym wieku, to oczywiście jest dodatek do naszej firmy i dzisiaj o tym troszeczkę powiemy. No właśnie, jakie takie mamy typowe pokolenia, które możemy wyróżnić, że tak powiem? Gdzie są te granice pomiędzy nami?
W ogóle badania nad pokoleniami zostały przeprowadzone już jakiś czas temu i ustalono proste kryteria, czyli przede wszystkim rok urodzenia. Jest to z jednej strony i plus, i minus, no bo rok urodzenia nie powinien stanowić tylko o tym, gdzie my się tam kwalifikujemy czy klasyfikujemy. I przyjęto, że te baby boomers, to pokolenie wyżu demograficznego, czyli to pokolenie powojenne, no to właśnie lata tak 45 i wyżej. Potem jest pokolenie X, czyli to odnosi się do osób urodzonych między 65 a 79 rokiem tak mniej więcej, oczywiście ubiegłego wieku. Pokolenie Y to lata 1980-2000 i pokolenie Z urodzone po 1995 roku. I teraz mówi się o tych osobach urodzonych już po 2000 roku jako o płatkach śniegu, czyli odchodzi się też troszeczkę od tych literek, bardziej w stronę metafory, ale też znalazłam takie określenie pokolenie Henry, czyli to są osoby, które już nawet trudno tu ująć latami czy rocznikami, tylko osoby mniej więcej w wieku tak 25-45 lat. I one też mają tutaj cechy wspólne. Także tak z grubsza rzecz biorąc podział na pokolenia wygląda.
One oczywiście też się charakteryzują pewnymi cechami. To jest tak, że to się nie wzięło znikąd, że my to dzielimy w ten sposób, bo wiek wiekiem, ale tutaj za tym idą również pewne wartości, pewne przekonania, pewien sposób pracy. Oczywiście nie można generalizować, ale jakieś tam cechy wspólne mamy. Czym te pokolenia się charakteryzują, jeżeli chodzi o taką właśnie pracowniczą stronę?
Tutaj to pokolenie powojenne, które w tym momencie już chyba jest w większości na emeryturach, charakteryzowało to, że duże było takie zaangażowanie pracy dla dobra wspólnego. Trzeba było tę Polskę odbudować. I ja sama pamiętam, brat mojego dziadka, czyli taki brat stryjeczny, opowiadał, kiedy przyjechał tutaj na ziemię odzyskane i dokładnie do Mikorowa, czyli to jest gmina Czarna Dąbrówka u nas, i tworzyli zalążki w ogóle urzędów, bo tutaj nikogo nie było. Ta ludność niemiecka, która była jeszcze, to zazwyczaj to byli rolnicy, a ta wykształcona kadra po prostu wyjechała do Niemiec i została przesiedlona. Więc wujek przyjechał tutaj po przymusowych robotach w Niemczech, a pochodził z Świętokrzyskiego, ściągnął tutaj swoją rodzinę, między innymi mojego dziadka, i zaczęli budować tutaj struktury też gminnych spółdzielni. Więc opowiadał, że, bo ja mówię, dziadek, ale tak za komunizmu, ty taki działacz komunistyczny byłeś w tych urzędach. On mówi, dziecko, wtedy tak naprawdę nikt nie patrzył, jaki to jest ustrój. My się cieszyliśmy, że mamy wolny kraj, że możemy coś budować i byliśmy wszyscy od siebie zależni. I to w ogóle, no, on był niesamowitym gawędziarzem, piękne tutaj opowieści, ale mówił, jak oni musieli na siebie liczyć, żeby przetrwać w nowych okolicznościach, kiedy często przyjeżdżali tutaj bez niczego, dopiero wszystko budowali. Również te struktury takie, dzisiaj powiedzielibyśmy samorządowe, organizacyjne, społeczne, szkoły trzeba było dzieciom jakąś zorganizować, więc bardzo dużo taki duch społecznikowski był w nich i oni wiedzieli, że po prostu muszą sobie to wszystko od nowa wypracować. Później pokolenie X, które też nauczone od swoich rodziców, to jest takie pokolenie osób bardzo pracowitych. Ja pamiętam jeszcze takim ważnym kryterium w ofertach pracy, czy w ogóle w pracy, to była lojalność. I sama nieraz słyszałam opowieści mojej mamy, jak się chwaliła, że właśnie ja to miałam dwa zakłady, bo tam zlikwidowany został jeden, ale ja to miałam dwa zakłady pracy i z nich przeszłam do emerytury. A najczęściej to był tak naprawdę jeden zakład pracy, jedna praca po skończeniu szkoły aż do emerytury. I to też był taki standard, więc teraz te osoby z pokolenia X no nie mogą nadziwić się Z-kom, że to po prostu rok czasu i znowu pracę zmieniasz albo 3 miesiące. I to jest takie konfliktogenne znowu. Natomiast ci ludzie tak pracowali, była ta stabilizacja, były też inne oczywiście warunki pracy. I w tym innym ustroju to inaczej funkcjonowało, ale też nastawienie tych osób, taka mentalność, tak, że tutaj trzeba być lojalnym, bo pracę dziecko trzeba szanować.
No właśnie, i potem rodzice, którzy są z pokolenia X, na to pokolenie na przykład Y już się dziwią, tak, że tutaj mamy zupełnie inne podejście. No bo właśnie, pokolenie Y, no to już zupełnie inny ustrój, w którym się wychowywali, więc też zupełnie inne podejście i do pracy, i do życia.
Tak, i też inne możliwości. Te osoby już, te Y, tak, czy już nie mówiąc o Z-kach, już miały świat otwarty, już można było wyjeżdżać, to się nie wiązało z jakimiś dodatkowymi formalnościami. I tutaj też to, co jest ważne, też jeżeli chodzi o kompetencje, bo ja jeszcze pamiętam znajomych, którzy jak nauczyli się języka angielskiego, bo ja sama w szkole uczyłam się jeszcze obowiązkowo języka rosyjskiego, wszyscy się uczyliśmy języka rosyjskiego, więc jak ktoś już umiał język angielski, nawet na takim średnim poziomie, jeszcze miał maturę, co wtedy naprawdę dużo znaczyło, to już był ktoś i to często już zajmował stanowiska menedżerskie i rynek, ówczesny rynek pracy wchłaniał tak naprawdę ogromne ilości osób, które miały te dwie rzeczy, maturę i język angielski na takim powiedzmy średnio zaawansowanym poziomie. Dzisiaj te młode osoby z kolei to już nie jest jakiś wielki wyczyn, tak? Maturę ma większość i ta dobra znajomość języków obcych, w tym oczywiście angielskiego, jest tutaj kluczowa i to jest charakterystyczne. Oni już czytają po angielsku, oni oglądają filmy po angielsku, grają, gry są, tak, w języku angielskim, więc to już jest tak naprawdę dla nich coś bardzo łatwe. Dla nas to była taka zdobycz troszeczkę cywilizacyjna, społeczna. Dla Greków i Zetek to już jest norma i nie jest to jakieś szczególne dla nich wymaganie posługiwania się językiem angielskim.
No właśnie, no ale to też przekłada się na to, że oni, tak jak pani powiedziała, mają zupełnie inne możliwości, bo jeżeli ktoś biegle posługuje się obcym językiem, to i studia może skończyć za granicą i wyjechać do pracy za granicę, zdobyć tam doświadczenie i potem na przykład tutaj wrócić, ale też z kolei z zachodu również ściągamy troszeczkę inne wzorce tej naszej pracy.
Tak, teraz sporo firm, również tutaj w naszej okolicy, w okolicy Słupska, ten język angielski już jest takim językiem, powiedzmy, który jest wykorzystywany na co dzień w pracy, ponieważ te firmy mają też swoje placówki w całej Europie, no i wspólnym językiem jest tutaj oczywiście angielski i to jest też podstawowe wymaganie właśnie z tym językiem angielskim, żeby pracownik przyszedł. I to jest też niesamowita szansa i okazja i taki piękny kawałek w zarządzaniu różnorodnością, bo tu wchodzą nam inne kultury, tak? Język nas łączy, ale tak naprawdę jesteśmy z różnych krajów, mamy jakieś mentalne takie różnice, kulturowe, sposób spędzania świąt, oczekiwania względem siebie, jakieś też komunikacyjne pewne schematy.
To było pokolenie Y, Z-ki, które są tak traktowane trochę przez pracodawców troszeczkę z dystansem, bo o tych Z-kach mówi się, o tym najmłodszym tak naprawdę pokoleniu mówi się, że oni są bardzo roszczeniowi, że nie chcą przedkładać pracy nad osobiste życie. Jak to jest z tym takim naszym najmłodszym pokoleniem?
No ja myślę, że to pokolenie to jest wyzwanie dla tych starszych osób poprzednich pokoleń. Natomiast jest to też taka duża szansa rozwoju, ponieważ te osoby to już są nauczone funkcjonowania i one się jakby rodzą w tym ekosystemie internetu, mediów społecznościowych. One bardzo dobrze posługują się właśnie różnymi narzędziami do pracy online, albo nawet jeżeli nie potrafią, to bardzo szybko są w stanie ich się nauczyć. Ja jestem tutaj z pokolenia tego X i ja na przykład takich rzeczy się nauczyłam, ale widziałam różnicę, jak szybko to wchodzi w ręce i w głowę moim dzieciom, a ile czasu ja poświęcałam na to, żeby nauczyć się Facebooka, Instagrama, tak, czy obsługi jakichś komunikatorów, czy innych rzeczy, więc różnica też jest w przyswajaniu takich informacji i temu pokoleniu Z jest oczywiście o wiele łatwiej i te osoby, te Z-ki robią też często kilka rzeczy, czy potrafią robić kilka rzeczy w tym samym czasie. Ja tutaj spotkałam się z różnymi opiniami, że to dobrze, że jestem multitasking, tak? Więc po prostu taka bardziej podzielność uwagi. Natomiast ja osobiście nie uważam, żeby to była dobra rzecz, bo z kolei mamy jeszcze inny trend i na rynku pracy, i w takim rozwoju osobistym, zawodowym, czyli taki trend związany z uważnością. I dużo się mówi o tym, że to też jest taka nasza profilaktyka przeciwwypaleniowa. Skup się na jednej rzeczy, skup się na tym, co tu i teraz. Tak? Więc jeżeli ty masz otwarty i Facebook i przeskakujesz na Instagrama i oglądasz jakiś film, a w tym czasie masz, nie wiem, słuchasz powiedzmy zajęć online, no to jaka jest jakość każdej z tych czynności?
No właśnie, ale tutaj osobom, które się już urodziły w tych czasach, kiedy my do nas tych bodźców bardzo dużo dociera, to jest dla nich bardzo ciężkie, żeby chociażby odłożyć ten telefon, czy wyłączyć tą zakładkę w naszym komputerze, która jest właśnie gdzieś tam skierowana na nasze przyjemności, na media społecznościowe.
Tak, tutaj trzeba dodać, że często technologia jest dla tych młodych osób wyznacznikiem też takiego statusu społecznego. No bo co teraz najczęściej się kupuje na prezenty? Gadżety, telefony, iPhony, im nowszy, tym lepszy, tak, bo to już jakieś dodatkowe funkcje wchodzą. No ale poza tym stare telefony też się szybko zużywają, więc jest to, rynek oczywiście świetnie reaguje na te potrzeby tych młodych ludzi, natomiast jest to taki wyznacznik statusu społecznego, ale też aspiracji tych młodych ludzi. I teraz no niewiele z młodych osób, które znam i pewnie które Państwo znacie, chcą mieć starą Nokię, żeby wysyłać tylko SMS-y.
Tylko hipsterzy. Tak, ale to już to jest co innego. No dobrze, jak to, z którego pokolenia jesteśmy, ma się do chęci zatrudnienia nas przez pracodawcę? Czy jest taki trend, który pokazuje, że jednak pracodawcy wolą konkretne pokolenie?
Ja myślę, że to powtarza się w wielu ogłoszeniach, że pracodawcy wolą młodych ludzi, jakby nie zwracając uwagi, że te poprzednie pokolenia, czy jeszcze te X-y, czy Y-ki też mają dużo do zaoferowania, chociażby doświadczenie, stabilną sytuację życiową, tak, że nie uciekną gdzieś na drugi koniec Polski czy świata, bo często mają rodziny i po prostu są już przywiązani jakby do miejsca, do lokalizacji. Natomiast tak, wolą zatrudniać młodych ludzi z różnych powodów. Bo też jest taka prawda, że takiego młodego człowieka łatwiej uformować, bo starsze osoby już sobie nie pozwolą na pewne rzeczy. Natomiast też te młode osoby często godzą się na skromniejsze warunki finansowe, ale to znowu zależy od osoby, bo mówi się też, że te zetki są takie roszczeniowe. I niektóre z osoby z tego pokolenia rzeczywiście, i ja sama to widzę, przychodzą tutaj do mnie do biura karier i oczekują tak naprawdę bez jeszcze doświadczenia, kompetencji 5000 zł na rękę, tak, nie mając jeszcze studiów skończonych, kwalifikacji, no po prostu takiego doświadczenia zawodowego. Więc te roszczenia, zwłaszcza finansowe, są nieadekwatne do kompetencji i umiejętności, które mogą wnieść do pracy. Natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o to pokolenie młodsze, ja od nich uczę się też takiego stawiania granic w życiu zawodowym i takiej świadomości, czego ja tak naprawdę chcę. I podoba mi się w nich to, że oni potrafią powiedzieć, nie podoba mi się tu, to sobie idę. Osoby z mojego pokolenia, nie wiem, ile byłyby w stanie przejść i przemyśleć, żeby zdecydować się na taki krok, bo mówiliśmy o tym, o tej takiej lojalności w stosunku do pracodawców, tak? Że trzeba pracę szanować, więc odwracam się na pięcie i odchodzę. To jest po prostu coś niewyobrażalnego dla osób z tego pokolenia. Natomiast te zetki mają taką łatwość też w zmianie, czyli to są takie osoby bardzo elastyczne i dlatego też pracodawcy często cenią właśnie u nich tę cechę ze względu na elastyczność i w związku z tym konsekwentnie też podejrzewają, bo to też nie zawsze tak wygląda, ale przyjmują z góry, że te osoby starsze z X-y, Y-ki są bardziej takie sztywne w swoich postawach, tak, że nie są podatne na zmiany, które zachodzą na rynku pracy czy w gospodarce. Stąd jest taka tendencja, żeby zatrudniać te młode osoby i to nie jest też takie proste, tak? Więc tutaj rekruterzy mają też ciężki czasami orzech do zgryzienia, żeby wybrać taką osobę, której się chce. I do mnie też pracodawcy dzwonią, wie Pani, żeby komuś się tylko chciało albo żeby ogarniał. Ja mówię, a jakieś inne kryteria? Nie, da mi Pani kogoś, kto ogarnia. Ja mówię, dobrze, zobaczę, czy ktoś taki jest, ale to jest też wyzwanie, żeby znaleźć taką osobę, bo znowu, kandydaci z tego pokolenia najmłodszego, z tych zetek i już młodszych ludzi, przychodzą na rozmowy rekrutacyjne z mamą bardzo często. No i dla mnie, tak jak lubię zetki i od nich się uczę, tak dla mnie to jest niezrozumiałe. Więc jeżeli zetki nas teraz słuchają, kochani, nie, ani mama, ani tata, ani brat, ani siostra, ani narzeczona czy narzeczony nie są tutaj właściwymi osobami, z którymi trzeba przyjść na rozmowę rekrutacyjną. Trzeba przyjść przygotowanym na rozmowę rekrutacyjną bez mamy, taty i połowy rodziny.
To jeszcze tylko tak na koniec chciałabym zapytać o to, co każdy z tych pokoleń, przedstawiciel tych pokoleń wnosi do naszej firmy i czy to faktycznie jest tak, że nie ma wyjątków między tymi osobami z tych pokoleń, że wszystkie zetki są roszczeniowe, a wszyscy z pokolenia X będą dość tacy zatwardziali, że tak powiem, w swoich właśnie przekonaniach, w tym, żeby zostawać w jednej pracy, w tej swojej lojalności, która oczywiście ma swoje wady i zalety, tak jak tutaj wspominałyśmy. Jak to wygląda? Co te pokolenia wnoszą do naszych firm?
Proszę pamiętać, że te pokolenia, podział w ogóle na te pokolenia, to jest wynik pewnych statystyk. Ale tak naprawdę przyjmujemy do pracy, czy pracujemy nie z numerkami statystycznymi, tylko z żywym człowiekiem. Więc moim zdaniem najlepsze podejście, żeby to zweryfikować, to patrzeć po prostu na każdego, nie patrzeć w PESEL, tylko patrzeć na każdego jako na człowieka. I ja mam takie osobiste tutaj hasło, którym się teraz podzielę. Najpierw kompetencje. To jest najważniejsze, tak? I potencjał tego człowieka. Czy ten człowiek chce się uczyć? Czy ten człowiek nie chce się uczyć? Więc tutaj nie kierować się za bardzo też takim sztywnym podziałem i ach, te zetki, tak? One są roszczeniowe, bo można przegapić naprawdę perełeczki, które też do mnie tutaj do biura trafiają. To są fantastyczni młodzi ludzie i naprawdę, jeżeli ja tylko wiem, że jest jakiś pracodawca, który potrzebuje właśnie ogarniętej osoby, to ja już nawet piszę osobiście maila do tej osoby, tak, żeby zerknęła na tą ofertę pracy, żeby się zgłosiła, bo szukają prawdopodobnie kogoś takiego. Więc też po prostu poznałam tych naszych studentów, bo to jest też to pokolenie, którzy są świetni i naprawdę z czystym sumieniem mogę rekomendować. Więc zalecam nie kierowanie się tylko takim stereotypowym podejściem do tych pokoleń, a to Z, a to X, a to Y, tak? To nam ułatwia, oczywiście nasz mózg lubi takie uproszczenia, więc to nam ułatwia pewną klasyfikację, ale możemy przegapić naprawdę fajne osoby. No i myślę, że rekruterzy też już raczej na to nie patrzą, bo operują różnymi narzędziami, którymi mogą sprawdzić, jakie ten kandydat ma kompetencje, na szczęście. Chociaż rekruter to też człowiek i jeżeli ma w głowie pewne stereotypy, to może po prostu spokojnie nimi się kierować i w tym momencie nie będzie miał dobrych kandydatów. A więc najpierw człowiek. Jakim człowiekiem jest dany kandydat? Jakie ma kompetencje? Jakie ma doświadczenie? Czego chce? Gdzie jakby widzi siebie za te już przysłowiowe 5 lat? I czy w ogóle ma chęć rozwoju? I tak naprawdę to są takie dla mnie dobre wskaźniki, które mówią o tym, czy to jest prawdopodobnie dobry kandydat, dobra osoba na to stanowisko, czy nie.
I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem była Aneta Matejaszek z Biura Karier Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Dziękuję Państwu.